To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Dzień dobry, tu Anna Choszcz-Sędrowska, to jest podcast SOS Wiosek Dziecięcych, Tok Życia. Ale zanim zacznie się rozmowa, chciałabym poprosić Cię o wejście na nasz profil na Spotify, zostawienie oceny oraz obserwację podcastu. Nie zajmie to więcej niż kilka sekund, a nam pomoże dalej rozwijać ten podcast i docierać do nowych odbiorców. Dziękuję i życzę dobrego odsłuchu. Dziś w Toku Życia dowiecie się, czy trauma zapisuje się w DNA, jak bardzo przeszłość naszych przodków wpływa na nasze życie oraz dlaczego macierzyństwo to odchodzenie. A moim gościem jest Justyna Dżbik-Kluge, dziennikarka, pisarka, autorka książki Jacy byli, jacy jesteśmy, której opowiada historię życia powstańców warszawskich ustami ich dzieci i wnuków. Dzień dobry, Justyno.
Dzień dobry, Aniu, i witam wszystkich, którzy nas słuchają.
Na początku swojej książki piszesz tak, i to jest takie zdanie, z którym ja się wewnętrznie bardzo nie zgadzam. To, dokąd idziemy, zależy od tego, skąd przyszliśmy. Zaprzeczeniem tego są historie bardzo wielu dzieci wychowywanych w SOS Wioskach Dziecięcy, które dzięki ogromnej pracy własnej, uzdrawiającym relacjom, wpływowi środowiska, nie powielają schematów z rodzin pochodzenia. Co ty na to?
Ale to się nie wyklucza. Jeżeli się mówi o tym, że to, skąd wyszliśmy, wpływa na to, dokąd idziemy, to może oznaczać, że idziemy tam, gdzie nie szli nasi rodzice i bardzo świadomie to robimy i bardzo tego nie chcemy. Zupełnie nie widzę powodu jakiegoś stawania tutaj w kontrze i nie zgadzania się, bo myślę, że okaże się, że uważamy podobnie. Opowiem ci taką anegdotę, historię, która wydarzyła się niedawno. Uchodzę sobie robić paznokcie do salonu kosmetycznego, pracują tam miłe młode dziewczyny, no i pojawiła się tam nowa dziewczyna, skromna, taka bardzo, widać, że jak się włącza do rozmów, bardzo inteligentna, ale gdzieś tam zawsze z boku. No i któregoś razu była taka atmosfera, że nie było innych klientek, zaczęła się rozmowa i ona mówi, bo ja tu byłam właśnie, na Bielanach to się dzieje w Warszawie, ja tu byłam niedawno u moich cioć w domu dziecka w odwiedzinach. I ja tak mówię, bo tu jest, zapytałam jak, to ona mówi, no bo tu jest dom dziecka, w którym ja się wychowywałam. Pierwszy raz byłam w takiej sytuacji, w której ktoś o swoim pochodzeniu z domu dziecka, wychowywaniu się w domu dziecka, mówi w tak randomowym, codziennym momencie, jak siedzisz na paznokciach i pani mówi, kiedyś powiedzielibyśmy, że ona się przyznała do tego, że jest z domu dziecka. Dzisiaj ja mam taką wewnętrzną niezgodę na mówienie, że się przyznała, bo tu się nie ma do czego przyznawać, ale może odważyła się powiedzieć o czymś, co kiedyś może było postrzegane jako wstydliwe. I myśmy zaczęły rozmowę i ona powiedziała mi takie zdanie, że w ogóle dla cioci ona była takim fenomenem, bo ona się chciała uczyć. Ona nie sprawiała problemów. Wyobrażenie o dzieciach z domu dziecka jest takie, że właśnie są z trudnych rodzin, okropne określenie, z trudnych rodzin, same są trudne, że to jest wyzwanie, że się nie uczą, że szybko jakoś, nie wiem, wpadają w ciążę i tak dalej. Ona była zupełnie inna, jest zupełnie inna. Szybko się usamodzielniła, wzięła pod opiekę swoją siostrę, dostała mieszkanie takie, które się dostaje po wyjściu z domu dziecka, dostała pracę, jedną, drugą, to była jej kolejna praca i opowiadała o tym, jak to jest człowiekiem z domu dziecka. I teraz powiedziała mi takie zdanie, że ona od zawsze wiedziała, że nie chce powtórzyć historii z domu. Nie znam tej historii, ale przypuszczam, że była ona dla niej trudna, że to był dom być może właśnie rodziców pijących, uzależnionych, nie wiem, może była tam przemoc, tego nie wiemy. Ale ona miała tak jasno określone i to wynikało z tego, skąd ona pochodziła. Tyle, że ona to swoje pochodzenie, to nie jest powiedziane, że pochodzenie determinuje to, że musisz powtórzyć błędy swoich rodziców, a może nie błędy, bo też wszystko z czegoś wynika. To nie jest tak, że jeżeli jesteś z jakiegoś domu, to na pewno też będziesz pić albo bić. Wszystko zależy tak naprawdę od okoliczności, w których się znajdziesz, od tego, co wybierzesz, od tego, jak świadomie w ogóle podejdziesz do swojej przyszłości. Więc myślę, że to zdanie jest prawdziwe.
Jeżeli chodzi o taką interpretację, to się zgadzam. Rzeczywiście ta praca terapeutyczna pomaga zrozumieć dzieciakom z pieczy zastępczej na to, że to one mają wpływ na to, jak będzie wyglądało ich życie i na to, co ich w życiu spotyka. To jest ogromna praca, jaką wykonała ta dziewczyna, o której opowiadasz, jaką wykonują nasze dzieciaki codziennie. Nie tylko z rodzin zastępczych, ale z rodzin w kryzysie na przykład. Bardzo bliskie jest mi sformułowanie, które też znalazłam w twojej książce, że nie można budować przyszłości bez znajomości swojej przeszłości. Dlaczego ta znajomość, korzeń jest taka ważna?
Znaczy, powiem tak, wszystko można, tylko po co, wiesz? Mhm. Możesz budować bez tej znajomości. Zastanawiam się, na ile to jest też kwestia wieku. Ja już nie mam 20 lat wtedy, kiedy się poznawałyśmy, jak ja miałam 18 czy 20, tylko mam dwa razy więcej. Nie wiem, czy to nie jest kwestia takich wniosków, do których dochodzisz, kiedy sama zostajesz matką, kiedy sama zakładasz rodzinę, ale może się mylę, może dzisiejsi 20-latkowie widzą sens patrzenia na swoich przodków po to, żeby lepiej zrozumieć siebie i tego im życzę. Może tak być, bo to jest takie bardziej terapeutyczne pokolenie, to znaczy oni mają zupełnie inne podejście do psychologii, do terapii niż nasze pokolenie, tak mówiąc w dużym uogólnieniu, bo wiadomo, że to pewnie różnie bywa, ale to jest takie pokolenie wyższej samoświadomości. I teraz dlaczego ważne jest, żeby wiedzieć, skąd się wyszło? No bo możesz, jeżeli tego nie wiesz, to możesz coś tracić, możesz coś ci umknąć ważnego, coś ciekawego. Po pierwsze twoich bliskich, którzy jednak, jak nazwa wskazuje, są bliskimi i fajnie byłoby jakąś taką nić z nimi mieć. A po drugie może się okazać, że oni są właśnie bliscy, czyli podobni do ciebie. Czyli że z tej ich wiedzy, z ich lekcji, z ich doświadczeń możesz sobie wziąć coś na swoje życie. I na przykład uniknąć, nie błędów, ale uniknąć pewnych zachowań, czy nie wybrać tego wyjścia, które się pojawia po drodze, bo pogadasz z kimś, kto przeżył coś w swojej młodości. Poza tym też, no wiesz, pokolenia naszych rodziców czy naszych dziadków to są pokolenia doświadczone przez historię na różne sposoby. O tym jest ta książka, to jest pokolenie powstańców, czyli wojna, czyli ogromny kryzys. I nie mówię, żeby to było takie proste, ej wnusiu, ja to wojnę przeżyłem, to co ty możesz wiedzieć o życiu? Ale szersza perspektywa pozwala ci się poczuć bezpiecznie, to znaczy, aha, okej, oni dali radę w takiej sytuacji, to i ja spróbuję w innej. My jesteśmy dzisiaj w czasach ogromnego kryzysu, myślę, że też nieporównywalnego z niczym innym, kryzysu wojennego na wschodzie, ale to przecież nie jest jedyna wojna, która dzieje się na świecie, wojna w Ukrainie, kryzysu gospodarczego, ekonomicznego, zdrowotnego, klimatycznego. Są to czasy niestabilne. Więc jeśli pogadasz...
Zdrowia psychicznego.
Jeżeli pogadasz z kimś, kto... No właśnie, to są to czasy, które niestabilne, więc są problemy ze zdrowiem psychicznym. Jeśli pogadasz z kimś, takim jak dziadek, jak mama, który życzliwie, w serdeczny sposób, a nie właśnie, o co ty masz za problemy? Ty taki młody jesteś, jak ja byłem młody, to w ogóle się cieszyłem z życia. Nie. Tylko z taką życzliwą przestrzenią i płaszczyzną, jeżeli tak się połączymy międzypokoleniowo, to możemy dostać taką otulinę poczucia bezpieczeństwa, otulinę, że się dzieją w historii różne, że moja rodzina przeszła przez różne etapy i cały czas jest. I jesteśmy sobie bliscy, o ile jesteśmy. To jest ogromne bogactwo po prostu. Narzędzie i bogactwo.
To prawda. Ty opowiadasz historię powstańców warszawskich przez pryzmat, właściwie tak oczami wnuków na początku tej książki. I to są wspomnienia pełne galaretek, pierogowych niespodzianek, wspólnych wakacji, takich bardzo fajnych emocji. A potem pojawiają się wspomnienia dzieci tych osób. I one są zupełnie inne.
To jest bardzo znamienne i też świetnie, że to wyłapałaś. To jest w ogóle jedna z...
Ja to czekałam w tej książce. Myślałam, matko, co ona opowiada? Takie to wszystko jest kolorowe, ja wiem.
Że rozumiem.
Tak, jak żyła moja mama, której tata był powstańcem i jakie to było dla niej trudne.
Bo ty jesteś wnuczką powstańca warszawskiego, czyli też bohaterką cyklu Korzenie Pamięci. To jest znamienne. Myśmy tych rozmów nagrali naprawdę już dosyć dużo, kilkadziesiąt. I to i rękami, i oczami nie powstańców, tylko wolontariuszy w Muzeum Powstania i dziennikarzy i dziennikarek, którzy są w ten projekt zaangażowani. Ale to jest właśnie pamięć, która jest różna. I każdy ma prawo do swojej pamięci. I to jest właśnie jedno ze słów w podtytule, bo ta książka ma taki tytuł Opowieść o pamięci. I to jest o pamięci, miłości, wartościach i rodzinie. I to jest też moc projektu Korzenie Pamięci, na który zdecydowało się w ogóle Muzeum Powstania, bo zobacz, co oni zrobili. Mieli narrację o powstaniu warszawskim, taką historyczną, historyków, podręczników, samych powstańców,
pomników.
Ich doświadczeń, pomników, tak? I nagle dostajesz narrację wnuków. Czyli masz tak, powstaniec jako dziadek, rola dziadka, tak? Albo powstanka, łączniczka, która była babcią robiącą pomidorową, albo powstaniec jako ojciec. Tutaj myślę bardzo na przykład o Karolinie Korwin-Piotrowskiej, która ma bardzo ciężką historię rodzinną. Jej tata był powstańcem, ona przeszła lata terapii, mówi o sobie, że jest dzieckiem wojny. Ona udzieliła takiego wywiadu w 2000 chyba 15 czy 17 roku, parę lat temu, Dorocie Wellman, w którym powiedziała, że ona sama nie ma rodziny dlatego, że jej rodzina ją tak po prostu obdarzyła, tak ją w jakiś sposób ukierunkowała, że ona nie chce tego, co jej zrobiono, zrobić swoim dzieciom. To jest ogromna odwaga, żeby coś takiego powiedzieć. Więc zobacz, masz tą zupełnie inną narrację i po prostu dzieci... To jest opowieść o tym, że dzieci dostają zupełnie coś innego od rodziców niż wnuki. Patrz, jak my teraz też jesteś mamą, jak patrzysz na konstrukt babcia, dziadek, jak oni traktują twoje dzieci, a jak ty, jaka jest twoja rola, czego się też od ciebie oczekuje jako od matki. Matka ma wychować, wymagać też w jakiś sposób wychowaj na ludzi, tak? Babcia może rozpuszczać, może dawać galaretki. Dlaczego powstańcy jako dziadkowie i babcie mieliby być inni, byli tacy sami? I też do tego dochodzi ta opowieść o powstaniu, która albo się pojawiała, albo w rozmowie z wnuczkiem się pojawiała, można wiesz, troszkę bardziej się tam pokoloryzować, dziecku się mówi delikatniejsze rzeczy, dziadek na przykład był taki odważny, a przed dzieckiem nie ukryjesz tego, to znaczy przed swoim dzieckiem, czyli powstańcy przed swoimi dziećmi, z którymi byli bliżej, dłużej, nie ukryją różnych rzeczy. I też dzieci były w czasie bliżej po powstaniu. Tam są takie historie, nie pamiętam już, czy w samej książce, czy w filmach nagranych w ramach akcji Korzenie Pamięci na stronach muzeum, o kobiecie, która, chociaż nie wiem, czy to nie była mama Krystyny Nowackiej, wyszła z powstania i nie mówiła 60 dni, tak, bo była w takim szoku. Tak. I teraz masz mamę, która, o której się dowiadujesz, albo która jest małomówna, bo ty się rodzisz niedługo po tym wydarzeniu, tak? I ona nie mówi, albo jest jakaś opryskliwa, albo jest jakaś okropna, tak? Bo to jest świeżo, ona tego nie przerobiła, ona tego nie przepracowała. To jest, wiesz, to słynne słowo przepracować, to jest jedna wielka opowieść o tym, że powstańcy w ogóle nie przepracowali powstania, raczej w większości, niektórzy może po swojemu albo na jakiś własny rachunek, bo przecież w naszej kulturze, w naszym kraju nikt nie mówił wcześniej o tym, że oni mieli zespół stresu pourazowego, że nadawaliby się na terapię. Teraz od niedawna się mówi, że cała Polska na terapię. Dlaczego? No bo nie przerobiliśmy w mądry sposób, świadomy, różnych ran, które niesiemy jako społeczeństwo. I o tym też jest ta książka. Tak? To jest duża grupa ludzi, która te rany niesie, no i przenosi na swoje dzieci inaczej i na wnuki.
Tak jest. No, taka moja ogólna konstatacja, jak czytałam te wspomnienia dzieci powstańców, no to właśnie były o tym, że albo nie mówili wcale, no właśnie nie przerabiali tej traumy, rzadko mieli kontakt z własnymi emocjami i takie bardzo częste sformułowania pojawiały się, że trzeba sobie radzić, że my mieliśmy gorzej, a wy musicie sobie radzić i trzeba walczyć. I to jest też moje doświadczenie jako wnuczki powstańca, ale to związane z milczeniem, nie mówieniem w ogóle o tych czasach. I my tłumaczyliśmy sobie to w ten sposób, że dziadek się bardzo bał, bo jego cały oddział z lasów wywieziono gdzieś i słuch po nich zaginął. Wiem, że jego przyjaciele byli aresztowani, więc myśleliśmy, że on się boi UB i po prostu o tym nie mówił. Ale teraz myślę, że powody były zupełnie inne.
Albo bardziej złożone, bo może były też i takie, ale były też inne. W ogóle pomyślałam sobie, Aniu, o tym, że te rozmowy do mnie to dotarło gdzieś w trakcie nagrywania tych, bo ja jestem producentką tego cyklu, czy byłam producentką do tej pory tych wszystkich rozmów, które są, czyli podczas większości wywiadów, które są dostępne na stronach muzeum ja byłam. To było trochę jak terapia dla tych ludzi. To znaczy, i nawet są osoby, bo potomkowie powstańców, którzy się nie zgodzili na wzięcie udziału w Korzeniach Pamięci, bo jeden z synów powstańców na moje zaproszenie telefoniczne powiedział, bo to państwo pytają jak dziennikarze, to wy chcecie coś usłyszeć ode mnie. No mówimy, no tak, no tak wygląda rozmowa dziennikarska. Ale te pytania, to są takie osobiste pytania. Mówię, no tak, bo tak ten projekt wygląda, tak? Jak ja wspominałem dziadka, no, bo dziadek był odważny. I to jest, zobacz, to jest taka ucieczka w ten właśnie opis taki pomnikowy, patriotyczny, książkowy, patriotyczny, żeby nie powiedzieć za dużo. Ale ogromnym siłą rażenia i mocą też tego projektu jest to, że ludzie się otwierali, ale nie po to, żeby dyskredytować powstańców, wie, żebyśmy nagle ich zdejmowali z pomników, bo to zupełnie nie o to chodzi.
Tylko
żeby pokazać tę twarz, którą być może ktoś im zasłaniał cały czas. Może ktoś ich tam, wiesz, oni mieli poczucie, że nie mogą odetchnąć tą pełną piersią. To jest takie odetchnięcie i pokazanie, że to są ludzie z krwi i kości. I to bohaterstwo jest jednym z elementów, ale lęk, o którym mówisz w kontekście swojego dziadka, również ma tam miejsce.
Wiesz, co mi stanęło przed oczami teraz, jak o tym powiedziałaś? Tam jest taka scena w tej książce o powstańcu na łożu śmierci, już takim starszym, któremu to nie pamiętam, córki chyba, czy wnuczki puszczają powstańcze piosenki, a on się cały spina i się i tak jakby maszerował. Czyli
straszne to jest wspomnienie.
Straszne, to jest po prostu, aż ja mam ciarki, jak o tym, ja o tym myślę. No, myślę też o tym, że to rzeczywiście w nim było do końca. No taki też mam ogromny żal po tej lekturze, że to nie były takie czasy, kiedy ta terapia jest taka powszechna i kiedy oni rzeczywiście mogliby dostać pomoc. To powiedz mi, jak to jest z tym dziedziczeniem
konkretne
traumy?
Konkretne pytanie widzę.
Tak, dziedziczeniem traumy, bo ty też rozmawiałaś z ekspertami. Jak to jest?
W tej książce poza rozmowami z potomkami powstańców, czy właściwie z potomkami powstańców, to są nie tylko rozmowy, to są często ich opowieści. Ja zredagowałam to na różne sposoby, żeby ta forma była zróżnicowana tej historii. Natomiast są tutaj wywiady z psycholożką Joanną Flis, z genetyczką dr Paulą Dobosz, z genetykiem profesorem Andrzejem Ossowskim i to są wszystko opowieści, w których to pytanie pada. Jak to jest z tym dziedziczeniem traumy? Najlepiej, żeby na to pytanie odpowiadali oni, ale ja nieco w ich imieniu, mówiąc
poproszę
to swoimi słowami, nie bardzo naukowymi i trochę wyciągając wniosek z tego, co usłyszałam w tych rozmowach, to bez wątpienia jest coś takiego, co można nazwać dziedziczeniem psychicznym traumy. To znaczy, jeżeli wychowujesz się w domu, w którym jest mama, która przeszła powstanie i ona od ciebie ciągle oczekuje, żebyś sobie dawała radę, nie daje ci przestrzeni na płakanie, bo mówi, ja nosiłam meldunki, mnie Niemcy złapali, ja sobie poradziłam, to co ty masz za problemy, bo tam też są takie historie, albo nie dopuszcza, nie mówi, że cię kocha, albo nie okazuje ci w ogóle emocji, albo nie jest taka miękka, nie jest ciepłą osobą, to na ciebie to wpływa. A z czego wynika to, że ona się tak zachowuje? Z jej traumy wojennej powstańczej. Więc w takiej formie to dziedziczenie, czy obarczenie, czy pozostawienie kolejnemu pokoleniu, nie oszukujmy się, jest. Natomiast jeżeli chodzi o takie stricte naukowe dziedziczenie w genach, w ogóle jest rozmowa z Paulą Dobosz o tym, co my dziedziczymy. To jest bardzo konkretna grupa. I też nie należy podchodzić do tego w sposób taki deterministyczny. To znaczy, jeśli moja mama jest osobą chorującą na nowotwór, a jest, to ja jestem obciążona potencjalnie nowotworem, czyli muszę się badać. Nie jest powiedziane, że będę miała ten sam nowotwór i że na pewno będę miała nowotwór. Bo czasami, wiesz, możemy tak powiedzieć, moja mama była otyła, to ja jestem otyła. To tak nie działa. Muszą jeszcze, masz swoje życie, masz swoje otoczenie, swoje wybory, ale musisz pamiętać, że jesteś w jakiś sposób obciążona. Podobnie jest z chorobami psychicznymi. Choroby psychiczne też w jakiś sposób dziedziczymy. Natomiast jeśli chodzi o traumę, no to eksperci podkreślają, pokazałam taki cudzysłów, tak, to dziedziczymy. I znów, jeśli ktoś w mojej rodzinie miał nerwicę lękową, to nie jest powiedziane, że ja ją będę miała. Mogę mieć depresję, mogę nie mieć nic. Może nastąpić splot takich okoliczności, które sprawią, że też będę miała tę nerwicę lękową, ale to nie jest na 100%. W ogóle w medycynie niewiele osób powie ci cokolwiek na 100%. Natomiast jest taka dziedzina nauki, która się nazywa epigenetyką. Nie jest ona jeszcze jakoś super poznana, szczególnie w Polsce. Natomiast mówi ona o tym, że sekwencja genu, czy genomu, no to jest taka baza, która się nie zmienia, która jest bardzo konkretna. Ale to, co ubiera te sekwencje, takie ubranko, jak o tym mówi, kubraczek, jak mówi dr Paula Dobosz, to są na przykład hormony. To jest cała chemia organizmu, która się w nas dzieje. Na przykład hormon stresu, kortyzol. I faktycznie ta epigenetyka może mieć wpływ. Ona podaje takim kluczowym przykładem, który się podaje, to jest przykład Audrey Hepburn, która była zawsze bardzo chuda, bardzo szczupła, ale wręcz chuda. I jej opowieść jest taka, że jej rodzice poznali się i poczęli ją w czasach wielkiego głodu. Bodajże w Holandii, bo oni stamtąd pochodzili. I jeżeli to dziecko zostało poczęte przez organizmy, które były niedożywione, gdzie ta chemia była zaburzona, to jej się to przeniosło. Ale wiesz, to jest taki przykład, który jest i w tej rozmowie, i on się gdzieś tam pojawia w literaturze naukowej, ale nie ma tych przykładów dużo więcej, więc powiedzenie wprost, że trauma jest zapisana w genach, jest błędnym powiedzeniem, bo nie ma czegoś takiego. Powiedzenie, że jest epigenetyka, która się zajmuje badaniem szerzej niż samych genów, tak? Okoliczności wokół tego genu, to już jest prawda. Ja zaryzykowałabym takie może domorosłe określenie tej traumy psychologicznej, tak? Czyli takiego otoczenia, w którym wzrastasz, nie ma opcji, żeby to na ciebie nie wpłynęło. I to nie znaczy, że to ma zdeterminować twoje życie tak, że ty też będziesz innych obdarzać traumą. Absolutnie nie. Ale to od ciebie wymaga więcej pracy. po prostu w kontekście dzieci, o które mnie zapytałaś na początku, tak myślę, że jeżeli, wiesz, to są przecież te różne teorie psychologiczne, że do trzeciego roku dziecku się kształtuje, ile włożysz do tego wiaderka, tyle wyjmiesz, czy ono wyjmie, bo to przecież nie dla siebie dzieci mamy, tylko dla nich, one są dla siebie same. Więc jeżeli nie włożymy do tego trzeciego roku czułości, dobra, zrozumienia, przestrzeni na bycie niedoskonałym, tylko odwrotne rzeczy, to dajemy dziecku taką skazę. To nie znaczy, że ono sobie życia nie ułoży. Absolutnie nie. Ale będzie musiało wykonać większą pracę. Na dzień dobry ma troszeczkę trudniej, tak to postrzegam, niż osoba, która dostaje bardzo dużo, a czasami można przegiąć też z tym za dużo. Tak? Mm-hmm. Wiesz, balans jest podstawowy. Więc dziedziczenie traumy w prostej takiej definicji, nie ma czegoś takiego.
Mówimy tutaj o zdrowiu psychicznym dużo, w kontekście powstańców, w kontekście młodych ludzi także. Ty o zdrowiu psychicznym także dużo mówisz. Mówisz o tym, jak ono jest ważne, jak trzeba o nie dbać. Czy to wynika z twoich osobistych doświadczeń z okresu dojrzewania?
To jest trudne pytanie, dlatego że ja już nie umiem powiedzieć, co wynika z moich osobistych doświadczeń, a co z moich zawodowych doświadczeń. Ja jestem bardzo tak sklejona ze swoim zawodem, a od 20 lat jestem dziennikarką, która mówi na różne społeczne tematy. Ta książka też jest dla mnie takim głosem na społeczny temat i na tematy kulturalne, więc Mariusz Szczygieł powiedział coś takiego, być może cytował kogoś, bo to zdanie, które się pojawia w różnych miejscach, ale odwołajmy się tutaj do Mariusza Szczygła, że reporter sobie każdą książką coś załatwia. I możesz to przełożyć, że dziennikarz każdym tematem. I to jest bardzo logiczne, bo nie ma czegoś takiego jak dziennikarstwo obiektywne. Jest dziennikarstwo rzetelne. Zawsze, kiedy nawet wybierasz temat, to, że mnie dzisiaj zaprosiłaś, to, że ta książka cię poruszyła, jest w pewien sposób subiektywne, bo się wiąże z twoją osobistą historią. Ale czy nie wynika z twoich dziennikarskich zainteresowań? Oczywiście, że wynika. Więc raz myślę, że to są po prostu naczynia połączone. Na pewno, powiem inaczej, trochę odwracając jakby odpowiedź na twoje pytanie. Mnie moje doświadczenia z dzieciństwa ułatwiają pracę. Znaczy, bo ja mam z czego czerpać. Ja jestem osobą, która leczyła się na anoreksję, jestem osobą, której matka leczyła się i leczy na nerwicę lękową, jestem osobą, której ojciec jest alkoholikiem, więc naprawdę mam bogate. I ktoś powie, no to a propos dzieci, no to co, to powinnam teraz leżeć pijana, nie wiem, znerwicowana, a nie leżę, rozmawiam z tobą, więc naprawdę jakby nie powtarzamy historii swoich rodziców jeden do jednego zupełnie. Natomiast moja mama też jest osobą z niepełnosprawnością. Ja właściwie nie pamiętam jej zdrowej. I to jest akurat na przykład takie, właściwie to dar. Pomyślałam sobie o tym w pewnym momencie, że choroba mojej mamy, chociaż choroba od razu kojarzy się z jakimś koszmarem, tak? Ale jak sobie to poukładasz w głowie, to myślę, że los mi ją dał po to, żebym mogła widzieć ludzi niepełnosprawnych, widzieć ludzi słabszych, bo ja ich widzę, jak z nimi rozmawiam, jak prowadzę jakieś debaty, to mówienie na takie tematy społeczne, na tematy właśnie ludzi, którzy są w jakichś grupach mniejszościowych, jest dla mnie po prostu naturalne. Ja nie mam jakiejś rozkminy, czy o tym mówić, bo jest to dla mnie oczywiste, tylko dobieram słowa. Więc na pewno moje doświadczenia z domu w ogóle, z dojrzewania, z dorastania są dla mnie ogromnym skarbem i ogromnym takim zasobem. Teraz jest, często używamy tego określenia, to są twoje zasoby. To są moje zasoby, które pozwalają mi pisać książki, robić programy, być dziennikarką społeczną pełniej. Tak to uważam.
Mhm. A powiedz mi, jeżeli oczywiście możemy pogadać chwilę o twojej chorobie i o tym, jak to wyglądało, czy rodzice się od razu zorientowali, czy cię wspierali, jak to było?
To, co na pewno jest dla mnie bardzo oczywiste w kontekście mojej rodziny, to ja jestem jedynaczką, więc byłam zawsze takim dzieckiem. Nie można było, moi rodzice nie mieli sytuacji, w której nie zauważyliby, że ze mną coś się dzieje. Co czasami dzisiaj tak mówimy, miej kontakt, rozmawiaj z dzieckiem. Mnie tego nikt nie musi mówić, bo ja akurat to wiem z domu. Mój dom tak działał. W naszym domu się rozmawiało, w naszym domu się było bardzo blisko, w takim kontakcie, co u kogo słychać, nawet może za bardzo, może trzeba było się nie ze wszystkiego spowiadać, to już wiesz, dyskusja w drugą stronę. Ale ja po prostu byłam zawsze grubym dzieckiem. I ponieważ byłam grubym dzieckiem, to któregoś razu dzieckiem z nadwagą, któregoś razu lekarka pediatra powiedziała, no ona musi schudnąć. I jak zaczęłam chudnąć, to już się nie zatrzymałam. Nie umiem ci powiedzieć i właściwie nikomu nie umiem, sobie też, jaki to był moment tego przejścia, wiesz, z tego zdrowego chudnięcia do niezdrowego. Być może na tym to polega, że nie możesz tego momentu złapać w taki oczywisty sposób. Ale kiedy to się przełożyło na, wiesz, na nerwowość, na pogorszenie tych relacji z rodzicami, ja trafiłam w wieku 15 czy 16 lat do psychologa, do wspaniałej w ogóle psycholożki w Ciechanowie, moim rodzinnym mieście, do pani Anny Krowirandy. I to było moje pierwsze zetknięcie z terapią, więc od razu mogę powiedzieć, bo też często ludzie mówią, że zależy do jakiego trafisz psychologa, ludzie się zniechęcają do terapii. To jest bardzo ważne, do jakiego dlaczego trafisz psychologa. Ja trafiłam naprawdę na swojej drodze do super lekarzy i super psychologów, do tej pierwszej w Ciechanowie i ona wzięła, wiesz, tą kategoryzację anoreksji, tam nie wiem, 6 punktów, ja miałam 5 na 6. Ona powiedziała, no ja ci tu nie pomogę, musisz iść do szpitala. I po prostu tak się stało. Moi rodzice, wiesz co, też jakoś nie rozmawiałam z nimi już teraz o tym z perspektywy matki. Ale to nie było dyskusji, czy mnie leczyć, czy nie. To było po prostu oczywiste. Mój tata, zorganizowaliśmy miejsce. Ja nie znam też kulis, no bo to robili moi rodzice. Ja wtedy byłam chora, przypominam. I ważyłam 47 kilo i wychodziłam z lekcji, w czasie lekcji w szkole i biegałam po schodach, żeby schudnąć. Jadłam kubeczek jogurtu rano i szłam z buta do szkoły, a to jest kawałek drogi, mówiąc rodzicom, że to jest fajne, bo idę z koleżankami. A chodziło o to, żeby trenować, żeby palić kalorie. Ja szłam i robiłam przysiady, tak sobie, po to, żeby te swoje kalorie gdzieś tam gubić. Więc to byłam naprawdę w... Mnie się zatrzymał okres. Ja miałam naprawdę dosyć zaawansowaną tą chorobę. Ale ja bardzo szybko trafiłam do szpitala. Nie było w ogóle mowy o czymś takim, co jest teraz, tak? Że nie ma miejsc w szpitalach, czy nie ma dostępu. Ja byłam w szpitalu w Zagórzu. To jest szpital, który opisuje między innymi Janusz Szwertner w Szramach. Tam jest cały tam zespół. Ja to wspominam trochę jak takie kolonie, wiesz? Bo myśmy mieszkali w jednym domu, ci chorzy psychicznie. I tam miałam koleżanki z fobiami szkolnymi, po próbach samobójczych. Była jedna dziewczyna ze schizofrenią. Myśmy wszyscy byli na jednym oddziale młodzieżowym. I był drugi domek, gdzie byli, tam było trochę narkomanów, ale też były dziewczyny z bulimią. Jakieś się tam zdarzyły. Być może tam były historie takie bardziej skomplikowane, że może ktoś był uzależniony, ale jednocześnie miał zaburzenia odżywiania. Ja byłam 3 miesiące w tym szpitalu. Mam parę zdjęć z apelu szkolnego, który zrobiliśmy na koniec, bo ja przecież chodziłam tam do szkoły. Poprosiliśmy o to, żeby nam dali kaftany bezpieczeństwa i zrobiliśmy przedstawienie, w którym występujemy w kaftanach bezpieczeństwa i śpiewamy piosenkę. Jest taki utwór: jeszcze dzień, wyjdę stąd, rzucę
bagnet, rzucę broń.
Nasza wersja brzmiała: a jeszcze dzień, wyjdę stąd, rzucę Tranxen, Larry Von. To były nazwy leków psychotropowych, które się brało w tamtych czasach. I ja mam takie wspomnienie, ktoś po prostu siądzie obok, powie, zwariowała. No, mówię o szpitalu psychiatrycznym. Tak wyglądał mój szpital. Ja teraz o tym mogę tak mówić, ale jest to oczywiste, że dla moich rodziców to była trauma. Mój tata, kiedy jeszcze byłam w domu i był taki naprawdę zły czas tej mojej choroby, tuż przed pójściem do szpitala, otwierał drzwi do pokoju i sprawdzał, czy ja oddycham. Bo oni byli tak przerażeni tym, jak ja nie jem, jak ja się zachowuję, jak ja wyglądam, że on myślał, że ja umrę po prostu. Anoreksja jest powolnym umieraniem. Więc myślę, że i teraz odpowiadając na twoje pytanie jeszcze, jak zareagowali moi rodzice, tam było kilka koleżanek anorektyczek, którym rodzice nie pomagali tak jak moi, dla których to było trudne. Dla rodziców osoby chorej psychicznie trudno jest się przyznać do tego, że popełniły błąd, bo one tak to odbierają. Jakby chorobę dziecka rodzice odbierają często jako swój błąd. To jest okropne, bo robią krzywdę dziecku w ten sposób, ale z drugiej strony ludzkie, no bo tak to dla nich wygląda. Moi rodzice nigdy tak nie podchodzili. Oni robili to, co trzeba. To znaczy oni się zmobilizowali przed wyzwaniem. Trzeba było iść na psychorysunek, szli na psychorysunek. Na terapię rodzinną, szli na terapię rodzinną. Dziecko na indywidualną. Trzeba było znaleźć kasę na psychologa, znaleźli kasę na psychologa. Po wyjściu ze szpitala psychiatra, super, trafiłam do takiej przychodni Mabor, do genialnej pani doktor psychiatry Hanny Średniawy, wspaniałej, i ona mnie dalej prowadziła. Także, bo to też nie działa tak, że po 3 miesiącach wychodzisz ze szpitala i jesteś koniec, zdrowy, tak. I cześć. Więc myślę, że im zawdzięczam to, że... jeżeli uznać, że anoreksja jest chorobą rodziny, to po części im zawdzięczam, teraz cudzysłów, to, że się rozchorowałam. Ale jeżeli tak przyjąć, to zawdzięczam im również, to już bez cudzysłowu, to, że wyszłam z tej choroby. To, że oni nie potępili mnie w żaden sposób, nie wiem, nie odcięli się ode mnie w żaden sposób, nie zanegowali potrzeby leczenia.
Cierpienia.
Po prostu, wiesz, choroba psychiczna jest chorobą. Jak każda inna choroba. I to jest podstawa. Więc jeżeli masz chorą tarczycę, bierzesz leki na tarczycę. Jeżeli masz chorobę leśniowskiego Crohna, bierzesz leki na jelita. Jeżeli masz nadciśnienie, bierzesz leki na nadciśnienie. Jeżeli masz anoreksję, leczysz anoreksję. Bierzesz leki albo idziesz na psychoterapię, albo jedno i drugie. Tu po prostu nie było dyskusji.
Tak, no powiedziałaś, że ta relacja z twoimi rodzicami była zawsze taka otwarta i dużo rozmawialiście. My pracowałyśmy razem w takim programie dla młodzieży Rower Błażeja. Ustaliłyśmy już...
Taki program dla młodzieży, dawno temu.
Ustaliłyśmy już przed nagraniem, że niewiele osób już o nim pamięta, zwłaszcza młodszych. Ale my jak poruszaliśmy jakieś tematy, i to były tematy w telewizji publicznej, o edukacji seksualnej, o różnorodności. Pamiętasz taki program o biseksualizmie? Ja go wydawałam...
Nie, o narkomanach najbardziej pamiętam taki program.
Ja go wydawałam, a ty go prowadziłaś?
Tak?
Razem z
nie
Porębą.
Pamiętam, że prowadziłam program o biseksualizmie.
Tak.
Zanim to było modne.
I Marek Jurek z mównicy sejmowej wymachiwał dziennikiem Rzeczpospolita i krzyczał, jak to my demoralizujemy młodzież. Już wtedy. Ale nie o tym chciałam. Mówiłyśmy tam też o antykoncepcji, o różnych ważnych dla młodzieży sprawach i bardzo często dochodziliśmy do takiej puenty, że trzeba rozmawiać z rodzicami. Trochę się z tego podśmiewaliśmy. Ale teraz, jak sama jestem matką nastolatków, to sobie myślę, kurczę, jakie to jest ważne. Z jednej strony, żeby to dzieciaki chciały z rodzicami rozmawiać, ale z drugiej strony, żeby rodzice to potrafili.
Powiem ci tak, w ogóle o naszym programie Wspaniałym Rower Błażeja się mówiło, że to był program, który oglądają rodzice, a nie dzieci. To pamiętasz najczęściej, bo to jest tylko opowieść o tym, jak trudno jest zrobić program dla młodzieży, bo co to jest młodzież? No, to są ludzie wysocy i niscy, smutni i weseli. To jest tak szeroka grupa. Tak jakbyśmy powiedzieli, zrób program dla dorosłych. No ale których dorosłych? Nie wiem, tych, którzy wyjeżdżają na wczasy za granicę czy do Polski, tych, którzy mają duże samochody czy małe, tych, którzy, nie wiem, wierzą w Boga czy nie. No to jest po prostu bardzo wszystko trudne. Ale teraz jak zapytałaś mnie o to rozmawianie z dziećmi, to ja bym to nazwała trochę inaczej. Nie chodzi o to, że masz codziennie wieczorem, chociaż ja na przykład praktykuję to z moimi synami. Jeden ma 5, drugi ma 8 lat. Próbujemy codziennie wieczorem usiąść sobie, jeżeli nie zasną, zanim ja wrócę z pracy, powiedzieć, co się komu udało i jak się kto czuje. I jeżeli mi się zdarza o tym zapomnieć, to jest, mamo, a udało się? Ja chcę powiedzieć, co mi się udało. I tutaj najczęściej mój młodszy syn Marian mówił, że jemu się udał obiadek na przykład. Mami się udało obiadek. Jego sprawa, ale chodzi o to, że to nie musi być tak, że siadasz i mówisz, córko, pragnęłabym dzisiaj z tobą porozmawiać o tym, jakie ty masz aspiracje. No nie, chodzi o to, żeby mieć kontakt z tym dzieckiem. Teraz taka modna jest literatura młodzieżowa, te wszystkie young adult, rodziny Monet, Heretiera Pizgacz, nastolatki oszalały na punkcie książek obyczajowych, które często są książkami o bardzo takich toksycznych relacjach. To są rzeczy, które warto, żeby na przykład matki czy ojcowie czytali. Jeżeli to jest dla mnie taki przykład, mam znajomą, której córka czyta Rodzinę Monet, mówi, Boże, w ogóle wiesz, ona to czyta. Ja mówię, stara, siadaj, ciśnij, czytaj z nią, żebyś ty wiedziała, czym ona się tak emocjonuje. Czym ona, to jest to, co, o czym rozmawiałyśmy przed wejściem do studia, byłaś z córką na festiwalu Open Air. Jedź na festiwal, posłuchaj tej muzyki. Mam kolegę, który regularnie chodzi ze swoją 14-letnią córką na koncerty Young Leosi i zna wszystkie teksty Young Leosi i Oliwki Brazil. Jak Leosia jest fajniejsza.
O mój panie.
I on to robi i on mi to opowiada, bo rozmawiamy o hip-hopie, o polskim hip-hopie, o starych numerach, nie wiem, PZ-a Sokoła. On mówi, wiesz, Jan Leosia, bo byłem z córką.
Ja byłam na Young Bladzie, też mi się strasznie podobało.
No właśnie. Nawet jeżeli ci się to nie podoba, bo nam się to nie musi podobać, choć jeżeli się podoba, no to jest wartość dodana.
Atmosfera mi się bardzo podobała i młodzi ludzie
kontakt
tam.
Z tymi dziećmi. O to chodzi. To nie muszą być, wiesz, bo jak tracisz kontakt, jak nie wiesz, czym to dziecko się fazuje, czym się jara, co jest dla niego interesujące. I jak to dziecko widzi, że nie jesteś nim zainteresowany, to tylko będzie gorzej. To znaczy ono się wtedy mówi, chodzi o zainteresowanie. Tutaj nie chodzi o moralizatorskie rozmowy, porozmawiajmy o życiu. Chociaż jeżeli takie się wydarzą, to super, nie? Ale chodzi o to, żeby się interesować, żeby być w kontakcie prawdziwym. Nie tam, co dostałeś z matmy, czemu dostałeś znowu pałę, tak. Jak było w szkole. Chociaż ja też pytam o to. Ale też warto, żeby mieć ten kontakt, wyczekać moment. Pamiętam taki artykuł, który się pojawił lata temu na portalu Mamadu. Nie pytaj dziecko, to był taki tekst, jakby pisało do ciebie dziecko przedszkolak, co ono robiło przez cały dzień, a ty je odbierasz i pytasz, co było w przedszkolu, opowiedz mi. I od tamtej pory już nie pytałam, co było w przedszkolu mojego syna, bo zobacz, tak samo my, wracasz z pracy po całym dniu, jedni wentylują się opowiadając, a inni po prostu chcą, żeby się świat od nich odczepił i chcą posiedzieć. Tak. Tak samo ma dziecko. Więc opcja pod tytułem, co było w szkole, jak było w szkole, to jest takie sprawozdanie, a taki realny kontakt, no to jest rozmowa, czym się interesujesz, jakby, ja wieczorami jak siedzę z dziećmi, no to pytam, a z kim tam teraz w ławce siedzisz, bo oni się zmieniają raz na dwa tygodnie, no z Tymonem, a jak tam z Tymonem, fajnie, no tam był dla mnie niemiły dwa dni temu, bo coś tam. I rozmawiasz, tak? To taka rozmowa ma sens.
Ja myślę, że to też jest ważne, żeby to zaznaczyć, że niekoniecznie trzeba gadać.
Można po prostu pospędzać razem czas.
Można po prostu razem pobyć i nawet w milczeniu, to jest dla nas w dzisiejszych czasach szalenie trudne, zwłaszcza jak się wykonuje taki zawód jak my, gdzie się gada i ciągle gada, ale tak, ja mam takie doświadczenie z nastoletnimi dziećmi, że one po prostu chcą czasem, żeby ktoś przy nich był i niekoniecznie dziamgał, tylko po prostu ten kontakt i ta obecność też jest czasem bardzo ważna. Mówiłyśmy o rodzinie jako o systemie, o tym, że często to najsłabsze ogniwo pęka wtedy, kiedy w rodzinie coś jest nie w porządku, ale wiemy, że kryzys może się zdarzyć w każdej rodzinie. I dlatego też my prowadzimy w SOS Wioskach Dziecięcych od kilkunastu lat programy profilaktyczne, programy umacniania rodziny, SOS Rodzinie. Jak myślisz, dlaczego wsparcie dla tych rodzin w kryzysie jest takie ważne?
Ale mówisz w ogóle przy różnych kryzysach. Tak. Znaczy wiesz, w ogóle wsparcie w kryzysie kogoś zewnętrznego jest ważne, bo my w kryzysie nie widzimy, że jesteśmy w kryzysie. Nie mamy... Tutaj na wszystko nakładasz płaszczyk emocji. Wszystko jest pięknie, jak... To przecież, nie wiem, ja jestem osobą po naprawdę latach terapii, po różnych książkach, wywiadach, wszystko wiem, ale jak dochodzi do jakiejś sytuacji, to najpierw odpalają ci się emocje, które ci zamazują po prostu obraz. I też dlatego też powiedziałam, że na jakąś taką poważniejszą rozmowę, czy na rozmowę w ogóle głębszą, musisz mieć dobry moment. Bo to nie jest tak, że o każdej porze dnia możesz sobie porozmawiać o tym, czy sądzisz, że życie pozagrobowe istnieje. No to tak nie ma. Więc po pierwsze dlatego, że takie rodziny, które są w kryzysie, tego same mogą nie dostrzec. W ogóle bardzo ważna jest ingerencja mądrego człowieka, tak jak dla dzieci ważny jest mądry dorosły, który niekoniecznie jest rodzicem. Tak dla rodziny myślę, że ważna jest obecność, czy ingerencja, czy gdzieś tam jakaś porada osoby z zewnątrz. Wsparcie to jest też świetne słowo. Wsparcie kogoś dorosłego, doświadczonego. Ja na przykład za to bardzo cenię psychologów i psychoterapeutów, bo ja ich mam od tego, żeby oni mi mówili, czego ja już nie muszę czytać w książkach. To znaczy oni patrzą na mnie jako na konkretny przypadek. Już się tych przypadków naoglądali. Naczytali się tych wszystkich mądrych psychologicznych, prawda, nawet nie poradników, tylko książek na studiach i oni są mi w stanie powiedzieć, co tutaj... Tak samo podchodzę na przykład do wychowawczyń w przedszkolu czy w szkole. Ja mam duży szacunek do nich, bo wiem, że to są panie, które widziały x dzieci. Ja widzę tylko swoje dziecko. Ja widzę tylko swoje dziecko i widzę, że tylko ono coś robi. A ona mówi, co ty, Marian się tak chichra, Marian się tak śmieje, pani Justyno, a tutaj jeszcze wszyscy się tak samo śmieją, pani się nie martwią. Marian tam kogoś, nie wiem, popchnął. No wszyscy teraz popychają, bo jest taki etap rozwojowy, spokojnie. To ci też pozwala zrozumieć, że nic z tobą nie jest nie tak. Chyba, że coś jest nie tak. Czasami jest tak, że jeżeli masz perspektywę kogoś, kto ma większe spektrum rodzin, no to on ci powie, co tak naprawdę tutaj się dzieje. Tylko wiesz, to jest trudne, bo no, trzeba się skonfrontować z prawdą. Bo jeżeli prosisz o pomoc, o wsparcie taką osobę, która rzeczywiście zna się na rzeczy, to ona ci nie będzie owijała w bawełnę. I to jest coś, co wymaga dużej gotowości na usłyszenie różnych rzeczy, które są niewygodne.
To prawda, ale my w tych programach profilaktycznych budujemy relacje. To jest taka nasza idea fix, żeby zacząć od właśnie kontaktu i propozycji dla dziecka, świetlicy środowiskowej, gdzie może zjeść ciepły posiłek, gdzie może rozwijać swoje pasje, gdzie ma szansę na to, żeby odrobić lekcje i porozmawiać z jakimś bezpiecznym dorosłym, ze specjalistą także, no ale także pomoc dla rodzin, które mają właśnie takiego pracownika socjalnego, bądź takiego wychowawcę, kogoś, kto jest blisko i kto może tak trochę spojrzeć z boku i wesprzeć. To są tacy przyjaciele. Każdy może wesprzeć tę naszą działalność. My w tej chwili prowadzimy taką kampanię Pomóż nam chronić dzieci. I żeby się czegoś dowiedzieć na temat tej kampanii, to można wejść na naszą stronę dzieci.sos.org albo wysłać SMS pod numer 4777 o treści Kuba. Kuba to jest bohater tej kampanii, który stracił rodziców, jego rodzice go nie wychowują, wychowuje go ciocia. To jest taka jedna z historii, którą my opowiadamy i to są ludzie, którzy są, te rodziny, które są w tych naszych programach, a ludzie mogą także nam pomóc, tym rodzinom pomagać. Jak możesz, jeżeli mogę cię prosić z okazji tego spotkania, gdybyś próbowała zachęcić ludzi do tego, żeby wspierali nas w tej pracy.
Ja mam problem z odpowiedzią, jak można zachęcić, bo ja nie wiem, dlaczego nie należałoby temu pomóc i dlaczego nie należało. Po pierwsze, jeżeli państwo znają takie rodziny w kryzysie, albo są takimi rodzinami, albo wiecie, że gdzieś w okolicy takie są, to żal byłoby nie skorzystać, jeżeli jest taki przyjaciel, który może pomóc. A po drugie, no wiesz, mówi się, że rodzina to jest taka podstawowa jednostka społeczna, tak? Rodzina jest pewnym systemem i my żyjemy z tymi systemami. Wszyscy jesteśmy częścią takiego systemu złożonego z rodzin. Więc jeżeli, tak jak powiedziałaś, że słabe ogniwo w rodzinie się sypie i ono pokazuje, że coś nie działa, to jeżeli jedna rodzina się sypie, no to cudzysłów, no to może pokazywać, że jakiś szerszy system społecznego zaufania, życzliwości nie działa, tak? Wiesz, ja w ogóle mam taką refleksję, że myśmy się stali złymi ludźmi dla siebie bardzo, że społeczeństwo się zrobiło nawet nie zatomizowane, tylko rośnie taka agresja społeczna. Jak jesteś na ulicy, no też może zdanie kiedyś tak nie było, pewnie też tak było, ale ludzie, czy przez pandemię, czy przez jakąś taką, czy przez sytuację finansową, kryzys gospodarczy, są sobie nieżyczliwi. Jeżeli coś się dzieje w samochodzie, coś się dzieje w samochodzie, ostatnio ktoś na ciebie, bo do czego zmierzam a propos zachęcania do wspierania takich organizacji jak wasza, jak SOS Wioski Dziecięce i takich inicjatyw jak pomaganie rodzinom w kryzysie, że nie możemy być obojętni, bo to może kosztować czyjeś życie. Zobacz, my się od siebie społecznie bardzo oddalamy. Polska w ogóle ma niski współczynnik tego zaufania społecznego. Zaufania, jesteśmy słabym społeczeństwem obywatelskim. Mamy takie podejście, jak coś jest wszystkich, to jest niczyje. Mamy podejście, że jak się o czymś mówi złym, to się donosi. Czas chyba to zmienić, bo mnie bardzo porusza to, co się widzi w mediach, słyszy się w mediach o bestialskim traktowaniu dzieci. Była teraz taka seria różnych informacji o... Ale też ktoś powie, to teraz była w mediach, a to jest coś, co się dzieje
oczywiście,
i bez mediów.
Tak.
Ale gdzie jest sąsiad? Gdzie jest ciocia w przedszkolu? Jakby gdzie są tacy ludzie, którzy mogliby zwrócić uwagę? Dlaczego nie zwracają uwagi? To nie znaczy, że masz dzwonić na policję, że jakieś dziecko jest maltretowane, no bo nie wiesz, musiałabyś mieć dowody. Ale zapytaj mamę. Zapytaj
Można
mamę.
Po prostu sprawdzić. To też nie jest nic złego.
Zadzwoń, zapukaj do sąsiadów. Mhm. Jeżeli masz taką sytuację, w której masz sąsiada, u którego cały czas słychać płacz dziecka, albo u którego cały czas słychać krzyki. Po prostu reagujmy. Nie w sposób od razu agresywny, nie w sposób od razu, po prostu reagujmy. Jakkolwiek. Nie zatykajmy uszu, nie zamykajmy, bo no jak widać, ten nasz system państwowy działa, jak działa w różnych sferach, ty pewnie wiesz najlepiej, jak bardzo jest dziurawy, również w tej sferze społecznej, takiej rodzinnej, czy wsparcia osób w kryzysach, czy rodzin chaotycznych, różnych, czy dzieci, które są pochodzące z takich rodzin. Więc no, jak sobie sami nie poradzimy, to może nikt im nie pomoże.
To prawda. 4777, SMS to treści Kuba. Jeżeli chcieliby Państwo się dowiedzieć czegoś więcej o tym, jak można takim rodzinom, takim dzieciom pomóc, to zapraszamy do wysyłania SMS-ów. Cały czas mówimy o rodzinie i o tym, jaką ona jest wielką wartością. I wszystkie, zresztą ty też piszesz o tym w swojej książce, że wszystkie badania opinii społecznej pokazują to że dla Polaków rodzina jest najważniejszą wartością, a z drugiej strony widzimy, to już powiedziałyśmy też dzisiaj, ogromny kryzys rodzicielstwa. To jak to jest w rzeczywistości?
No i tak i tak. To znaczy, mówi się też coraz częściej o czymś takim, co się nazywa wypaleniem rodzicielskim. Mhm. Ja pracuję teraz nad książką o bezdzietnych z wyboru, o kobietach bezdzietnych z wyboru, czyli o takiej trochę, bardzo może nie trochę, innej definicji rodziny. Mhm. I rozmawiam tam z socjolożką z UKSW, profesor Moniką Mynarską, która mówi o tym, że socjologowie w ogóle zastanawiają się nad zmianą definicji rodziny. Czym jest dzisiaj rodzina? Jak się zmienia w ogóle rodzina? W kontekście rodzin patchworkowych, które się tworzą, w kontekście rodzin samodzielnych.
Z wyboru.
Rodzin z wyboru, rodzin samodzielnych, gdzie masz jednego rodzica, rodzin zastępczych, przeróżnych, tak? Więc myślę sobie, to powiem, wiesz, te badania, że tak zawsze w tych badaniach my tak, to jest deklaratywne. No może my byśmy tak chcieli, żeby ta nasza rodzina. Może to też wynika z tego, że my mamy bardzo mocno wdrukowane przez lata, pokolenia, tradycję polską. Rodzina jest najważniejsza, na matkę ręki nie podnoś.
Czci ojca swego, matkę swoją.
Podbudowa tutaj jakaś katolicka, religijna na pewno jest nie bez znaczenia. To, co się dzieje w rodzinie, nie powinno wychodzić poza. Zauważ, to jest po prostu koszmar.
Oto mamy cztery ściany i dach, by brudy swoje w nich prać. Kto to mówił?
Nie mam pojęcia, ale okropne, no właśnie, no o proszę. Więc ta rodzina jest też u nas bardzo zmitologizowana. I teraz, bo oczywiście ktoś zaraz powie, dobra, to wy odbieracie teraz rodzinie, dobra, niech wszyscy teraz najlepiej, niech nie mają rodziny, nie szanujecie matki. Nie. To nie chodzi o to, żeby był jedna granica albo druga, tylko jakiś taki złoty środek. Dlatego dla mnie ten projekt Korzenie Pamięci jest super i cieszę się, że muzeum się w ogóle odważyło na taką inicjatywę, bo tam nie ma lukru. Bo tam się nagle okazuje, że te rodziny powstańcze, to nie to, że codziennie wstają i patrzą na flagę biało-czerwoną, że to zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście tam jest pewien etos, są wartości bardzo często. Są to też często rodziny bardzo takiej inteligenckie, gdzieś wychowuje się te dzieciaki do edukacji, do świata. Natomiast no, rodzina nie jest święta. Tak? W ogóle nikt nie jest święty i to jest okej. Okay. Bo lepiej nie być świętym, tylko normalnym, niż być świętym na, wiesz, za wszelką cenę, a tak naprawdę, żeby tam boczkiem ci uchodziło twoje... nie ma ludzi aniołów, nie ma po prostu czegoś takiego, to nie działa. Bo to jest zaprzeczenie słowa człowiek, tak? Człowiek nie jest aniołem, tak? Człowiek ma wszystkie kolory w sobie. Również rodzina ma wszystkie kolory w sobie. I też nie chodzi o to, żeby teraz siedzimy tutaj, rozdrapujemy, właśnie zdejmujemy z piedestału zupełnie. Nie, tylko żeby po dorosłemu, jak mówi Joanna Fliss, w sposób dojrzały spojrzeć na to, co działało w tym naszym systemie rodzinnym i co dla nas było takie budujące, a co nie działało i co było dla nas kosztem. Tak?
Czego nie chcemy
na przykład powielać.
Ostatnio napisałaś o tym, że macierzyństwo to odchodzenie. I to jest coś takiego, co rzeczywiście mnie wryło, bo to brzmi strasznie, tak literalnie brzmi strasznie, ale jak się o tym pomyśli, to jest najprawdziwsza prawda.
I to jest, ja wiem, że to jest, brzmi strasznie dla mnie też, bo jestem matką. To jest takie zdanie, które przyszło mi podczas rozmowy terapeutycznej, którą prowadziłam z Joanną Fliss. Ja z nią sobie też rozmawiam w swoich osobistych tematach. Ona się zajmuje również terapią uzależnień, która jest bliska mi z powodu moich doświadczeń rodzinnych i też moich różnych problemów i załatwiania sobie spraw w taki, a nie inny sposób. Ale rozmawiałyśmy właśnie o tym, że o macierzyństwie. I ja... Nie wiem, olśniło mnie na rozmowie z nią, bo Asia Fliss jest taką osobą, z którą się zawsze jak z nią rozmawiasz, to ona po prostu mówi coś odkrywczego. Nie wiem, jak ona to robi. Czy prywatnie z nią rozmawiasz, czy służbowo, czy do książki z nią, ona zawsze mówi coś odkrywczego. Zresztą ma bardzo fajny podcast Madame Monday, w którym też opowiada o różnych takich dorosłych elementach życia. I dotarło do mnie, że macierzyństwo to jest takie odchodzenie. To znaczy, musi być. Bo jak nie będzie, to zrobisz dziecku źle. Patrz, dziecko się rodzi i ty się rodzisz jako matka i przez pierwszy rok mówi się, że dziecko uważa się za część ciebie. To znaczy ono w ogóle nie prowadzi rozdziału między twoim ciałem i twoją osobą, a samym sobą. I potem zaczyna się od ciebie odklejać. Tylko, żeby ono się odklejało, to ty musisz mu ten plasterek...
Trzeba mu na to pozwolić.
Tak, odczepiać, tak? I potem przechodzisz w stronę tego towarzysza, tak? Towarzyszysz, musisz mu towarzyszyć w jakiś taki sensowny sposób. To jest bardzo trudne. Na różnych etapach myślę sobie, że jest wyjątkowym wyzwaniem. Nie wiem, jak to będzie, jak będę miała synów nastoletnich. Myślę, że to patrzę na ciebie, myślę, że będzie ciężko. I potem odchodzisz i musisz zostawić tego człowieka jakby samemu sobie, bo on musi się poczuć sam. I w tym odchodzeniu z jednej strony jest jakaś taka, może nie rozpacz, ale rozczarowanie i żal, ale z drugiej strony zobacz, ile w tym jest ulgi i takiego poczucia dumy, oby było, poczucia dumy, że okej, zrobiłam swoje. Nie, takiego poczucia spełnienia może, właśnie tego spełnienia, może takiej satysfakcji, a może takiego zadowolenia, a może po prostu takiego już mogę, nie? Wykonałam jakąś... Tak sobie o tym pomyślałam. Naprawdę zazwyczaj fajne rzeczy przychodzą do głowy, kiedy się konfrontujesz z drugą osobą i to akurat w rozmowie. Zresztą Joanna też jest matką, więc to gdzieś tam się może pojawiło. Ale to jest odchodzenie, bo finalnie tak to z nami jest. Ja akurat jestem osobą głęboko niewierzącą, więc nie zakładam, że tam gdzieś czekają na mnie różowe chmurki niebios, tylko raczej, że powiem arrivederci. Ale wiem, że jakoś wierzę w to, wiesz, że... To jeszcze jedno zdanie powiem, takie poważniejsze, że ja się staram żyć tak i żyję tak, że gdyby mi się coś jutro stało, to nie miałabym poczucia, że czegoś, nie wiem, nie zrobiłam, nie powiedziałam czegoś, że czegoś żałuję w życiu. To jest taka moja dewiza. Wiesz, i w ogóle w kontaktach z ludźmi jest to bardzo trudne takie życie, bo raczej musisz mówić otwarcie wtedy różnym ludziom, co do nich masz, w jedną i drugą stronę. Ale mam takie, też może zawodowo, tak, że nie mam poczucia, że nie wykorzystałam jakiejś szansy i też nie mam poczucia żalu, że czegoś nie, że coś źle zrobiłam. Nie, nie mam tak. Więc jakby takie odchodzenie, okej. Okay.
No, to jest super, co mówisz. Ja jako matka nastolatków cały czas też mam przed to oczami coś, co też powiedział mi jeden bardzo mądry człowiek, zresztą też psycholog, że dzieci w wieku nastoletnim powinny mieć taki transparent z napisem separacja. I to pomaga bardzo, bo bo wtedy wiesz, że to nie jest twoja wina i tak, nie zrobiłaś niczego, tylko że to one próbują zaznaczyć swoje granice i one się stają właśnie odchodzą od ciebie, ale to jest okej. Okay. No my także w SOS Wioskach Dziecięcych staramy się pomóc dzieciom i rodzinom rozwinąć skrzydła i iść w świat. I bardzo dziękujemy, że nam w tym pomagasz. I dziękuję, że zaprosiłaś nas na chwilę do swojego życia i do swojej wioski. Polecamy wszystkim lekturę Jacy byli, jacy jesteśmy, bo w dużym stopniu jest to książka o nas wszystkich. Dziękuję ci, Justyno, bardzo za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie i kłaniam się nisko.
To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.